Rozdział drugi. Po kilku minutach spaceru Izarę zwrócił się do niej. Dzięki tobie miasto znów jest bezpieczne. Ariel odwróciła wzrok. Nie miałam pojęcia, że jakiś splamiony jest na wolności. Kapłani polowali na niego od kilku tygodni. Wskazał na jedną z bocznych uliczek. Tędy. Wcześniej poprowadził ją wprost przez unoszącą się w powietrzu skazę, którą zostawili po sobie kapłani. Nie mając wyboru, Riel podążyła za nim i wstrzymała oddech, gdy weszła w ciemność. W przeciwieństwie do poprzedniego razu, teraz nie poczuła żadnego oporu. Z ulgą szła dalej za Izarem, czując pewne onieśmielenie wobec tego przystojnego nieznajomego. Uliczki były tu tak wąskie, że tylko dwie osoby mogły iść obok siebie, a nie chciała blokować drogi idącym sprzeciwka. Kiedy jednak weszli na szersze ulice, Izarę zwolnił, by się z nim zrównała. Jest bardzo pociągający, zadumała się. I nie tylko dlatego, że w trudnej sytuacji pokazał przyjazne oblicze. Miał proste czarne włosy i nieskazitelną cerę o tym samym odcieniu, co ścinki z lasów burzowych, z których uzyskiwano złoto-brązowy barwnik. Gdy spojrzał na nią przelotnie, zauważyła, że oczy ma koloru brunatnego z domieszką żółtego i zielonego. Poruszał się z wrodzoną gracją, kołysząc rękami. Kiedy się odwrócił, znów dokładnie mu się przyjrzała, zastanawiając się, co takiego w jego twarzy tak bardzo ją pociągało. Wysokie kości policzkowe, kształt szczęki. Jeszcze raz spojrzał jej w oczy. Jak się czujesz? Wygląda na to, że doszłaś do siebie zadziwiająco szybko. Naprawdę? Riel wzruszyła ramionami. Żyję. Powinnam się z tego cieszyć. Chociaż? Pokręciła głową. Jestem też trochę rozczarowana. Rozczarowana? Uniósł brwi. Samą sobą. Zawsze sądziłam, że poradziłabym sobie lepiej, gdyby coś takiego mi się przytrafiło. Sprowokowałaś go, żeby pokazał się kapłanowi. To było bardzo śmiałe. Tak, ale wcześniej nie próbowałam nawet z nim walczyć. Miał taki mocny uścisk. Mężczyźni są zwykle silniejsi od kobiet, zauważył Izarę. Nie miałaś szans, żeby z nim walczyć. Za to okazałaś się sprytniejsza. Mogłaś spanikować albo nie zrobić zupełnie nic, żeby go nie rozzłościć, ale postąpiłaś inaczej. Westchnęła. Chyba masz rację. Tylko, że... Wolałabym być silniejsza. Uśmiechnął się szeroko. Miałabyś wtedy wielkie ramiona i napęczniałe mięśnie. Moim zdaniem dobrze, że nie masz. Jesteś... Zatrzymał się nagle, cofnął o krok i przyjrzał się jej. Może nie piękna, ale ujmująca. Masz dobre proporcje. Jesteś dostatecznie wysoka, żeby twoje kończyny poruszały się z gracją, a jednak nie jesteś za chuda. Twoja twarz... Przysunął się do niej bliżej i uważnie się w nią wpatrzył. Jest ciekawa. Nie ma klasycznych rysów, ale jest niepowtarzalna. Sprawia przyjemność temu, kto poświęci chwilę, by na nią popatrzeć. Nikt nigdy nie odważył się mówić do niej, córki z zamożnego rodu, tak otwarcie. Poczuła sprzeczne emocje. Była urażona i narastało w niej oburzenie z powodu tej bezpośredniości i szczerości, a jednocześnie rozbawiło ją stwierdzenie, że nie jest piękna. Jej skóra miała zbyt jasny odcień brązu, a nos był zbyt prosty. A jednak, gdy opisywał jej twarz, głos mu złagodniał, a jego dziwne komplementy przyprawiły ją o dreszcz, wywołujący zarówno niepokój, jak i przyjemność. Wyprostowała się. Przepraszam, wprawiłem cię w zakłopotanie. To zły nawyk i skutek mojej pracy. Ruszajmy dalej. Twojej pracy? No tak, jesteś malarzem. Przypomniała sobie, gdy podjęli marsz. Tak. Co malujesz? Wszystko, za co płacą mi ludzie. Głównie spirytuale, czasami portrety. Spirytuale stanowiły dekoracje przy ołtarzykach stojących w każdym domu w Fajer. Nawet obcokrajowcy, którzy nie przestrzegali tych tradycji, kupowali je, by ich goście mogli odprawiać swoje rytuały. Ciotka Narma namalowała spirytual w domu Riel, scenę rozgrywającą się w nocy, w czasie gdy aniołowie są najspokojniejsi i najłatwiej się z nimi porozumieć. Niebo na nim miało odcień intensywnego granatu, który dało się uzyskać wyłącznie dzięki rzadkiemu, kosztownemu pigmentowi z odległego Surlanu, droższemu nawet od złota i świadczącemu o bogactwie i pobożności rodu. Tańsze spirytuale w nie tak drogich odcieniach sprzedawano na targu. Czy Izare malował właśnie takie? Tamten kapłan, Saelem, rozpoznał jednak jego nazwisko, co świadczyło o pracach wyższej jakości. Malujesz też dla przyjemności? Zapytała. Jeśli mam czas. Co wtedy malujesz? Swoich przyjaciół i, cóż, każdego, kogo jestem w stanie przekonać, żeby siedział w bezruchu. A ty? Moją ciotkę, pracowników, odpowiedziała. Domowe sprzęty, widok na rzekę. Oczywiście tylko dla przyjemności. Zamrugał z zaskoczenia. Malujesz? Tak, ciotka mnie uczy. Jest bardzo dobra. Izare pokiwał głową, ale nie kontynuował rozmowy, bo wyszli z dzielnicy dla ubogich na szerszą drogę. Riel rozpoznała, że to szlak świątynny i zatrzymała się. Och, już wiem, gdzie jestem. Jeśli musisz wracać do pracy, to dalej mogę iść sama. Kiedy składam jakąś obietnicę, to jej dotrzymuję. Nie ruszył jednak, lecz patrzył na nią w zamyśleniu. Bardzo chciałbym namalować twój portret, Ais Razuli. Wpatrywała się w niego oszołomiona. Kiedy jednak spojrzał jej w oczy i uśmiechnął się, musiała odwrócić wzrok. Uniosła rękę, żeby założyć sobie szal na głowę. Jednak po delikatnej tkaninie nie było ani śladu, wpadła więc w popłoch. Ojej, mój szal, pewnie go zgubiłam. Miałaś go na głowie, kiedy cię zobaczyłem. Spojrzał w stronę, z której przyszli. Poszukam, kiedy cię odprowadzę. Nie, muszę zawrócić. Matka się wścieknie, gdy zobaczy mnie bez niego. Zrobiła krok w kierunku dzielnicy biedoty, ale zagrodził jej drogę. Myślę, że masz bardzo dobrą wymówkę. Poza tym Saelem powiedział, że powinnaś iść prosto do domu. To tylko szal. A dziewczyna taka jak ty z pewnością ma ich mnóstwo. Zarumieniła się, gdy tak zwyczajnie nawiązał do majątku jej rodziny. Miał jednak rację. Wzięła głęboki wdech i odwróciła się w kierunku domu. Kiedy szli dalej, zastanawiała się, o co może zapytać ją Saelem, kiedy w końcu się pojawi. Będzie chciał wiedzieć, jak doszło do jej porwania. Nie mogła powiedzieć mu o skazie, którą widziała. Nie sądziła jednak, że będzie to konieczne. Samo widzenie skazy nie było zakazane. Ciotka naginała prawdę, opowiadając Riel, że kapłani ją zabiorą. Sprawdziliby, czy dziewczyna nauczyła się posługiwać magią, gdyby dowiedzieli się, że widzi jej pozostałości. Gdyby stało się to powszechnie wiadome, mogłoby wpłynąć na interesy rodzinne. Ludzie unikali tych, którzy widzą skazę. Niektórzy sądzili, że ta umiejętność jest dziedziczna, inni zaś, że to kara za grzeszną naturę. W każdym razie ograniczała szansę na małżeństwo. Zadrżała, przypomniawszy sobie krzyk splamionego. Nie umiała sobie wyobrazić, jak ktoś mógłby chcieć nauczyć się magii. Dzięki skazie nie dało się ukryć faktu użycia mocy. Kapłani znajdowali taką osobę, a nikt tak naprawdę nie wiedział, co działo się później. Splamieni zabierani byli poza tereny Fajer w jakieś miejsce za pustynią. Jednak Saelem nie był jedynym źródłem jej zmartwień. Matka będzie przerażona, gdy dowie się, że jej córka została zaciągnięta do dzielnicy biedoty. Mogłaby zakazać Riel wracać samej z zajęć w świątyni i wysyłać po nią któregoś ze służących. Pewnie jednego z farbiarzy, a to tylko potwierdziłoby wszelkie domysły dziewcząt ze świątynnych lekcji na temat paskudnego zapachu pracowników farbiarni. To trochę niesprawiedliwe. Każdy z nich się myje i nic nie poradzą na to, że niektórych zapachów nie da się wywabić. Matka jednak przypomni sobie o tym zapewne w ostatniej chwili i ten, kogo wyślę, nie będzie miał czasu się umyć. Wszyscy byli zajęci przed nadchodzącym świętem, zwłaszcza jej rodzice. No dobrze, przerwał milczenie Izare. Będziesz w takim razie pozować dla mnie? Riel spojrzała na niego z ukosa, Rozbawiona, że ponowił pytanie. Szukasz nowej klientki? Ciebie namalowałbym za darmo. Popatrzyła na niego z nieskrywanym niedowierzaniem. Uśmiechnął się. W co on gra? Zastanawiała się. Naprawdę chce namalować mój portret, czy może coś zyskać dzięki tym pochlebstwom? Wątpię, żeby moja matka się na to zgodziła, odparła. Wątpisz? To jakiś początek. Wątpliwości niczego nie wykluczają. Może powinnam raczej powiedzieć, matka nigdy by się na to nie zgodziła. Poprawiła się. Dlatego nie mogę przyjąć tej propozycji. Myślała, że rozzłości go ta odmowa, ale tylko westchnął i skinął głową. I nie ma okoliczności, w jakich pozwoliłaby ci pozować do portretu? Nic mi nie przychodzi do głowy. W takim razie daj mi znać, gdy tylko na coś wpadniesz. Czy to twój dom tam przed nami? Podniosła wzrok i dostrzegła znajome ściany farbiarni. Ogarnęła ją fala tęsknoty. Tak. I pomyśleć, że tyle razy obok niego przechodziłem, nie wiedząc, że mieszka tam taka intrygująca kobieta. Uniosła brwi, słysząc ten komplement. Uśmiechnął się od ucha do ucha. Przesadziłem? Zdecydowanie. Zaśmiał się. Masz braci, prawda? Każda kobieta odporna na komplementy ma rodzeństwo, które można za to winić. Kuzyna. Mój brat jest dużo starszy ode mnie, więc nie bawiliśmy się razem jako dzieci. Chętnie bym się spotkał z tym kuzynem. Jeśli sądzisz, że chciałby, żeby ktoś namalował jego portret, to się rozczarujesz. Zajmuje się zamówieniami, wyszukiwaniem i sprowadzaniem barwników i tkanin oraz nadzorowaniem ich dostawy. Jesteś więc zupełnie sama? Oczywiście, że nie, mam rodzinę. Ale w domu nie ma rówieśników. Jego słowa wywołały w niej nieoczekiwany smutek. Rzeczywiście tęskniła za Arim, a wszystkie dzieci pracowników farbiarni, które były w jej wieku, spędzały teraz większość czasu przy kadziach, zajmowały się własnymi rodzinami albo wyjechały, by zamieszkać ze swoimi małżonkami. A ja niedługo zajmę się tym ostatnim, jeśli wszystko potoczy się po myśli matki. Znalezienie męża to główny powód, dla którego uczęszczała na zajęcia do świątyni. Rodzice liczyli na to, że spotkania z dziewczętami w jej wieku i o odpowiednim statusie pozwolą jej znaleźć właściwego mężczyznę wśród ich braci i kuzynów. A Izare zdecydowanie nie ma odpowiedniego statusu. Pokręciła głową na tę myśl. Dlaczego w ogóle to rozważam? Dopiero go poznałam. Nie wiem nawet, czy go lubię. To dlatego, że jest przystojny, czy jestem taka łasa na komplementy? Zmarszczyła brwi. I czy przypadkiem nie negocjował z prostytutką, kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy? Dotarli już do farbiarni. Gdy zmierzali ku warsztatowi, jego drzwi nagle się otworzyły. Riel wzdrygnęła się, gdy na zewnątrz wyszła jej matka. Riel, gdzieś ty była? Gdzie twój szal? Matka przeniosła wzrok na Izara. Kim pan jest? Spytała bardziej powściągliwym tonem. Izare ukłonił się. Nazywam się Izare Safre. Zaproponowałem, że odprowadzę pani córkę do domu, gdy została uratowana przez kapłanów. Wpatrywała się w niego przez chwilę, a potem spojrzała na Riel. Uratowana? Byłam... To było... To długa historia. Riel westchnęła. Później odwiedzi nas z Saelem i wszystko wyjaśni. Matka uniosła brwi i ponownie popatrzyła na Izara. No dobrze, pewnie chciałby pan... Odejść, skoro bezpiecznie odprowadziłem pani córkę do domu. Żegnaj, Ais Lazuli, dokończył Izare. Ukłonił się Riel, a potem odwrócił się i odszedł. Matka wyglądała na zaniepokojoną, gdy podążyła za nim wzrokiem. Przypomnij mi, jak on się nazywa. Izare Safre. Skoro rzeczywiście cię uratował, to chyba możemy go odnaleźć i nagrodzić. I właśnie dlatego odszedł w takim pośpiechu. Nie chce nagrody. Przecież to nie on mnie uratował, lecz kapłani. Po raz kolejny przyłapała matkę na tym, że nie słuchała uważnie. W zasadzie wyglądała, jakby miała za nim pobiec, więc Riel wyminęła ją. Lepiej posprzątam przed przyjściem kapłanów. Narma stała w drzwiach, a na jej twarzy malowała się obawa. Nie stała ci się żadna krzywda? Spytała ciotka. Nie, chyba że za krzywdę uznasz zażenowanie. Dobrze słyszałam. Coś ci się stało i przyjdą tu kapłani? I dlaczego nie masz na sobie szala? Riel uśmiechnęła się. Tak, dobrze słyszałaś, ale nie ma się czym niepokoić. Opowiem ci wszystko, kiedy wejdziemy do środka.